Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko. Dziś zapraszam do rozmowy z senatorem Janem Filipem Libickim, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie senatorze.
Koalicja Polska. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Panie senatorze, czy jest pan na ty z posłem Bartłomiejem Wróblewskim, wy poznaniacy?
Tak, jestem na ty.
Znaczy się dobrze.
Nie, znamy się długo, ale nie znamy się dobrze. Czasem taka sytuacja jest w życiu, że ktoś kogoś zna długo, ale wcale nie zna go dobrze.
No to pewnie tak jak my troszeczkę.
Tak, no to, jo, to jest dobre porównanie. Możemy nadzieję, że tu pana nie zdemaskuje, że także jesteśmy na ty i także znamy się długo, ale nie znamy się dobrze.
Tak, no zachowajmy tę konwencję w każdym razie oficjalną. Czy działaliście razem politycznie, czy nie? Czy to jest tak, że się minęliście, jeśli chodzi o...
Nie działaliśmy nigdy razem politycznie.
Tak mi się wydawało.
Kiedy pan poseł Wróblewski zaczął działać w PiS-ie, mnie już w tym PiS-ie nie było.
Od wczoraj wiemy, że jest oficjalnym kandydatem na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Pan nie wykluczał swojego poparcia dla jego kandydatury w Senacie, gdy będzie ona procedowana. Ja sobie zrobiłem taką tabelkę plusów i minusów z pańskich wypowiedzi na temat Bartłomieja Wróblewskiego i powiem tak, mi wychodzi, że więcej jest plusów niż minusów, bardziej jest pan na tak.
Proszę pana, ja na razie mogę powiedzieć to, co od dłuższego czasu podtrzymuję. Ja rozważam. To jest tak, że oczywiście możemy na plusy i minusy patrzeć w kategoriach ilościowych, a możemy patrzeć też w kategoriach wagowych, tak? W kategoriach wagowych to powiedziałbym tak. Niewątpliwie plusem jest to, co pan poseł Wróblewski robił w kwestii ochrony życia. Dużym plusem, chcę zwrócić uwagę, że tak zwana aborcja eugeniczna dotyczy z reguły osób z niepełnosprawnościami. Nie wyłącznie, ale z reguły. I w związku z tym ja jako osoba z niepełnosprawnością czuję się zobowiązany, żeby stawać za tą sprawą i trudno, jeśli przez całe życie za tą sprawą staję, żeby pan Wróblewski nie zyskał tutaj mojego uznania w tej sprawie. Tak?
No tym bardziej, że pan mówi, że raczej to jest jego zasługa, natomiast pewnie mimo wszystko zrobił to trochę wbrew woli większości kolegów partyjnych.
No tak, ja byłem w Prawie i Sprawiedliwości i wbrew temu, co się powszechnie mówi, pan prezes Kaczyński nie lubi takich projektów, tak? Uważa je za pewien konieczny koszt, który musi zapłacić dla różnych grup wewnątrz partii. Natomiast ja sam wiem, kiedy byłem w PiS-ie i byłem sygnatariuszem tego typu projektów, to się spotykało z daleko idącą niechęcią, więc poseł Wróblewski musiał mieć pewne samozaparcie. Natomiast jest kwestia, to już mówimy o plusie, ale trzeba powiedzieć także o minusie, żeby ten obraz był pełny. No. Minusem jest to, że pan poseł Wróblewski, doktor prawa konstytucyjnego, używał swojej wiedzy prawniczej do bezprzykładnego ataku Prawa i Sprawiedliwości na Trybunał Konstytucyjny i na pana profesora Rzeplińskiego.
No, Trybunał był przedmiotem abordażu obu głównych sił politycznych w tym kraju. Pewnie no,
przepraszam, z tą różnicą, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego Platforma ten wyrok uznała co do tego, co do niewłaściwości wyboru członków TK na zapas. A PiS nic nie uznawał i posługiwał się w tej sprawie wiedzą posła Wróblewskiego, ataku na człowieka, myślę tu o panu profesorze Rzeplińskim, który zachowywał się w tej całej sprawie z niezwykłą zupełnie godnością i zachowywał się jak człowiek honoru.
Panie senatorze, ale mówi pan, że to jest doktor praw, konstytucjonalista. Jak sobie pogrzebiemy studia podyplomowe na Reńskim Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma, prawo wspólnotowe na Uniwersytecie w Bambergu, no jest trochę tych kompetencji, no więc to teoretycznie powinno zadziałać na plus. Chociaż ja nie wiem, czy ważniejsze nie jest to, że po prostu Bartłomiej Wróblewski nie jest Sylwią Spurek albo Martą Lempart. Co dla pana jest ważniejsze?
No proszę pana, no ja nie ukrywam, że jakimś, żeby była jasność. Ja jestem członkiem obozu opozycyjnego, tak, ponieważ bardzo źle, krytycznie oceniam rządy Prawa i Sprawiedliwości.
Pańskie opozycyjne prawo.
Tak, i uważam, że to się powinno jak najszybciej skończyć. Natomiast jeśli jestem konserwatystą, ja kiedyś użyłem takiego zdania, że ciężko jest w Polsce być niepisowskim konserwatystą. Otóż jestem niepisowskim konserwatystą, ponieważ uważam, że PiS robi bardzo złe rzeczy w Polsce przez ostatnie 6 lat. Ale z drugiej strony, jako konserwatysta obozu opozycyjnego, no nie chciałbym, żeby się okazało, że obóz, który współtworzę, w jakiejś perspektywie powołałby na stanowisko rzecznika panią Spurek, która już była przecież zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich, albo panią Lempart. To jest niewątpliwie coś, co dla każdego konserwatysty, także nie pisowskiego, jest czarnym snem. No i nie ukrywam, że tego się trochę boję.
No to proszę, kolejny plus mamy za kandydaturą Bartłomieja Wróblewskiego. Widzi pan, tak zbieram trochę na tej tabelce.
No dobrze, ale jeszcze raz powtarzam. Pan to liczy ilościowo, a ja to liczę wagowo.
To zapytam inaczej. Może zadzwoni pan do Bartłomieja Wróblewskiego. Znacie się, jesteście na tej, jak pan powiedział. Powie, Bartek, powiedz mi, jakim chcesz być rzecznikiem. Przepyta go pan po prostu i na tej podstawie podejmie decyzję.
Nie, proszę pana. To tak nie działa. Oczywiście ja się z panem Wróblewskim spotkam przed głosowaniem. Oczywiście będę z nim rozmawiał. Natomiast ja bym oczekiwał, że pan Wróblewski złoży jakieś klarowne deklaracje, wiarygodnie brzmiące, które pokażą, że nie będzie na stanowisku rzecznika robił tego, co robił, uzasadniając atak PiS-u.
A to, co powiedział wczoraj, że będzie rzecznikiem wszystkich obywateli, że nie ma zamiaru działać politycznie, partyjnie, że będzie ponad tym, znając się, nie wystarcza to panu?
Wie pan, to jest bardzo ogólnikowa deklaracja. Ją by trzeba było uszczegółowić. Pan mnie pyta, co mógłby zrobić pan poseł Wróblewski, żeby na przykład mnie przekonać, że będzie niezależnym rzecznikiem. Tak? No to ja sobie na przykład wyobrażam taką oto sytuację, że pan Wróblewski wychodzi i publicznie deklaruje. Jeśli będę rzecznikiem praw obywatelskich, to na swoich zastępców jestem gotów powołać takie to i takie osoby. Padną tu konkretne nazwiska, które byłyby wiarygodne dla opozycji, tak? Proszę się nie przywiązywać do tego przykładu, bo to jest tylko przykład, którym chcę to zilustrować.
Wie pan, opozycja zawsze może powiedzieć, że to będzie niewiarygodne. Ja pamiętam moją rozmowę z Adamem Bodnarem, już po tym, jak został wybrany, a zanim jeszcze zaczął pełnić urząd. I on mnie osobiście zapewniał, mam to nawet na piśmie, że on nigdy nie wystąpi na przykład w sytuacji takiej, że ktoś odmówi na przykład świadczenia usługi drukarskiej, cukierniczej osobom LGBT i z tego powodu miał być ciągany po sądach. Po czym okazało się, że właśnie w takiej sytuacji drukarza łódzkiego dokładnie postąpił odwrotnie niż deklarował w mojej rozmowie.
No dobrze, ale przepraszam, jak pan mi pozwoli kończyć moją opinię w tej sprawie, tak? No strzelam. Gdyby się okazało, że pan Wróblewski powie, jestem gotów zgłosić panią Rudzińską Bluszcz, która dwukrotnie nie przeszła w Sejmie. I pani Rudzińska Bluszcz powiedziałaby na przykład, jestem gotowa współpracować z posłem Wróblewskim jako jego zastępca. To byłoby coś, co by bardzo przybliżało mnie do głosowania na posła Wróblewskiego.
Tylko poseł Wróblewski może wcale nie chcieć Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, bo może mu się nie podobać na przykład jej wypowiedzi publiczne. Na przykład dobrze, na temat kościołów i bronienia kościołów. Pamięta pan te wypowiedzi?
No dobrze, no to ja panu powiem tak. Ja też jestem rozczarowany tą wypowiedzią pani Rudzińskiej-Bluszcz, bo ja rozmawiałem z panią Rudzińską-Bluszcz, kiedy starała się o akceptację Sejmu. Co by było, gdyby było, to znaczy co by było, gdyby dotarła do Senatu. Ja jej powiedziałem, proszę pani, powinna pani zrobić coś, co przekona do pani elektorat konserwatywny. Proszę na przykład powiedzieć, że demonstranci strajku kobiet mają prawo do demonstrowania, ale nie mają prawa do atakowania kościołów i przerywania nabożeń.
I co odpowiedziała?
Pani Rudzińska nic nie odpowiedziała, po czym wyszła i powiedziała to, co pan tutaj przywołuje.
No właśnie, no więc, pan widzi, panie senatorze, różnie z tymi deklaracjami.
No dobrze, ale przepraszam, no ale na czymś się musimy oprzeć. Ja uważam, że gdyby się okazało, krótko mówiąc, zamykając ten temat, że pan Wróblewski wychodzi i podaje dwie kandydatury, wiarygodne dla obozu opozycyjnego i mówi, to będą moi zastępcy, a te osoby mówią, tak, jesteśmy gotowi być jego zastępcami, to byłby krok, który by mnie przybliżył do tego głosowania.
A nie sądzi pan, że ma pan szansę na przykład doprowadzić do sytuacji, w której po raz pierwszy od naprawdę wielu lat zamiast partyjnych, politycznych wyborów mogą decydować kompetencje danego kandydata, czy jego na przykład jakieś przymioty osobiste i pan być może taką swoją osobistą deklaracją byłby w stanie ten zaklęty krąg, który się od lat toczy, że się wybiera swoich i się nie swoich krytykuje, został przełamany.
No dobrze, no ale jak na razie to po stronie tego kandydata mamy to, że ten kandydat używał swoich kompetencji doktora prawa konstytucyjnego do ataku.
No i znowu do tej tabelki wracamy.
No nie, no więc, proszę pana, czy pan woli, żebym ja pana i naszych słuchaczy oszukiwał i mówił to, czego nie uważam, czy woli pan, żeby rozmówca...
Panie senatorze, zawsze ceniłem sobie pańską szczerość, także to, że pan powiedział, że jest pan gotów wystąpić z PSL-u, gdyby okazało się, że to, że poprze pan kandydaturę Bartłomieja Wróblewskiego, byłoby problemem dla PSL-u. Ja mam pytanie, dlaczego to właściwie ma być problem, skoro pan wypowiedziałby się tak naprawdę w kwestiach po trosze dotykających także spraw sumienia, nie politycznych, chociaż PSL uważa, że to jest kwestia polityczna.
ponieważ odnoszę wrażenie, że większość zdecydowana mojej obecnej partii ma w tej sprawie inne zdanie. Ja nie lubię robić...
A bo to pierwszy raz.
Dobrze, ja nie lubię robić partiom politycznym, których jestem członkiem, a wie pan, że mam na koncie trochę kłopotów w sprawach, w których nie muszę im robić kłopotów.
I co, i tak od razu pan odchodzi? To...
A proszę pana, pan po prostu znowu zaczyna swoje. Więc ja panu odpowiadam. To, co ja powiedziałem, to nie jest taka sprawa. To, co ja powiedziałem o ewentualnym odejściu, wygląda tak. Pan Wróblewski przechodzi w Sejmie. Spotykam się z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Mówię mu, szanowny panie prezesie, jednak mój wybór jest taki, że zamierzam poprzeć tego kandydata. A pan prezes Kosiniak-Kamysz mówi, ja się na to nie zgadzam, robisz nam wielki problem. To jest kłopot dla PSL-u, bo tracimy
wiarę. Tak, tylko pan poszedł do PSL-u po to, żeby mieć swobodę wyboru. Pamięta pan. Dlatego pan odszedł z Platformy Obywatelskiej. I po co sytuacja ma się powtarzać? No to jest...
To jest pytanie o to, czy wybór pana Wróblewskiego jest wyborem światopoglądowym, czy nie. No ja uważam, że po części może tak być, a są ludzie, którzy uważają, że tak nie jest, że to jest czysta rozgrywka personalna i jest to rozgrywka o oddanie ostatniej niezależnej instytucji PiS-owi. I ja też nie mam pewności, że ci, którzy do mnie tak mówią, nie mają racji. No,
to jeszcze na koniec.
Doświadczenie wskazuje, że mogą mieć rację.
Na koniec zapytam w takim razie. PSL i także większość Platformy przekonują, że będą pana przekonywać do tego, żeby pan zmienił zdanie. Pan już się spotkał z takim przekonywaniem? A jeżeli tak, to jakie argumenty podają?
Proszę pana, no oczywiście, że się spotkałem, znaczy, żeby była jasność. Przekonywanie ze strony kolegów i koleżanek, posłów i senatorów, polityków też uważam za bardzo cenne. Ale powiem szczerze, że tak samo, a może nawet bardziej, cenię sobie rozmowę z panem, który zadzwonił do mnie wczoraj około godziny 11.30, przedstawił się z imienia i nazwiska, powiedział z jakiego miasta w Wielkopolsce jest, powiedział, że jest z zawodu kierowcą i powiedział mi, że chciałby, żebym głosował przeciw Bartłomiejowi Wróblewskiemu. Rozmawialiśmy 10 minut, wymieniliśmy się opiniami, była to bardzo ciekawa rozmowa i takie rozmowy cenię sobie szczególnie. Natomiast chcę bardzo jasno powiedzieć do tych obywateli, którzy do mnie piszą i dzwonią. Każdą rozmowę podjętą w sposób cywilizowany sobie cenię. Natomiast obelgi i groźby, które również do mnie docierają, no nie robią specjalnego wrażenia, więc tym potencjalnym wysyłającym maile, którzy chcieliby mi grozić, a są już tacy, informuję, że niech się dobrze zastanowią.
Mówimy stanowczynie.
To akurat jest przeciwskuteczne do założenia, które robię.
Panie senatorze, tak czy owak polecam pewnie najlepiej osobistą rozmowę z Bartłomiejem Wróblewskim. Jan Filip Libicki, gość porannej rozmowy Radia Poznań, senator Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dobrego dnia życzę, kłaniam się.
Dziękuję również.
Kluczowy temat.